Ja patrzyłam w sufit i leżałam i naprawdę wtedy nie odczuwałam żadnego bólu i myślałam sobie o tym, że jak to wszystko szybko zleciało. Jestem już po wszystkim i będę oczekiwać na kolejny telefon, kiedy dowiem się, dla kogo oddałam ten szpik.
Tak się zastanawiałem, jak ona wygląda, skąd ona jest, no wiadomo, no kobieta, no wiadomo, 21 lat, no ale tak sobie myślałem, ciekawe jakby to wyglądało, jakbym ją spotkał, co byśmy sobie powiedzieli, jak ona wygląda w ogóle, to mnie ciekawiło.
Ja wtedy właśnie myślałam o tej osobie, zastanawiałam się, jakiej płci jest ta osoba, w jakim jest wieku. Bardzo chciałam, żeby to wszystko się udało. Ja gdzieś tam czułam podświadomość, że musi być wszystko dobrze, że skoro to wszystko tak się złożyło, to nie ma innej opcji, żeby to się nie udało. Tak po prostu musi być. Co jest jeszcze takie bardzo fajne i motywujące mnie do dalszego działania, to to, że dzięki temu, że ja zostałam dawcą, bardzo, bardzo wiele osób z moich znajomych nie tylko zarejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale także są to osoby, które teraz mi pomagają przy organizacji kolejnych akcji rejestracji potencjalnych dawców. Są moimi wolontariuszami i wystarczy tylko jedno hasło. Jest akcja i od razu pada pytanie, gdzie i kiedy będziemy.
Chcemy pomagać po prostu osobom, które tego potrzebują, a jeszcze się zbliża taki okres świąt, może właśnie na święta komuś pomożemy i to będzie jego największym prezentem pod choinkę.
I też fajna akcja, że to jednak studenci się jednoczą z całej Polski. Pokazujemy, że jednak młodzi ludzie też potrafią się zorganizować i stworzyć coś na własną rękę od podstaw, że nie trzeba wiele, żeby komuś pomóc i żeby coś od siebie też dać.
Dobra, już jest 6 po, nie wiem, zaczynamy czy...
Dobrze, no to chyba już czas najwyższy zacząć, ewentualnie ktoś jeszcze do nas dołączy.
Zapraszam tutaj do wysłuchania prezentacji na temat naszej akcji. Dzisiaj się troszeczkę też nauczymy, czym jest białaczka, w jaki sposób rejestrujemy potencjalnych dawców i jak to wszystko wygląda. Także zapraszamy do uważnego słuchania.
Dla Ciebie to 5 minut, dla kogoś to całe życie. To jest nazwa naszego projektu. Ten projekt to 190 ambasadorów Fundacji DKMS na blisko 100 uczelniach z całej Polski, 700 wolontariuszy i 130 punktów rejestracyjnych. Tu widzicie zdjęcia dwóch wspaniałych duetów, dwa duety dawcy i biorcy. Dzięki decyzji Bartka i Ewy, Julka i Natasza wygrały walkę z białaczką. Mamy nadzieję, że takich duetów dzięki nam będzie jak najwięcej. A co mamy dalej? Chyba, że może jeszcze ktoś nie widział spotu promującego naszą akcję, to jest też niedługi, więc trwa kilka sekund, warto obejrzeć. Może już widzieliście go gdzieś, ponieważ leci... Można go już zobaczyć w MPK na przykład. Filmik ma już około 30 tysięcy wyświetleń. On w zasadzie można powiedzieć, że wzbudza troszeczkę kontrowersje, tak? Bo jest to troszeczkę seksualne. I na to się patrzy, bo trzy dziewczyny, które robią nie wiadomo co w zasadzie. I to przyciąga wzrok, bo wszyscy zastanawiają się, o co w tym wszystkim chodzi. Za chwilę wszystko staje się jasne, bo pokazuje się informacja, zarejestruj się jako potencjalny dawca. Jest odesłanie do strony, do wydarzenia. To są dziewczyny, które zwerbowała koleżanka z Politechniki. Dziewczyny, które zostały znalezione w agencji modelek. Zgodziły się zagrać w tym spocie, oczywiście nieodpłatnie. Dziewczyny, które też się zarejestrowały i też angażują się w tą akcję i to jest takie fajne.
Bardzo dobry sposób. Wspaniały sposób, żeby kogoś po prostu do tego zachęcić, bo to jednak jest dobre motto. No, 5 minut, a można komuś dać całe życie. No, przez 5 minut przysłowiowe. No i to tak zwane tutaj te fajne lizaki.
A na mężczyzn to tak szczególnie działa ta reklama?
No myślę, że tak.
Ładne myślę, dziewczyny?
Tak, ładne dziewczyny, tak. To jest jak najbardziej, jak najbardziej. No w moim wypadku to był rok czasu. Człowiek tylko czekał, czy będzie dawca. Też pewna niepewność. Bo jeśli się przykładowo człowiek jest gotowy, to znów nie ma dawcy. Jak ten dawca się nieraz pojawi, to znów człowiek już nie jest w stanie przebić tego przeszczepu. Także to jest wiele sytuacji na nie, żeby to wszystko się udało. To, żeby się znalazł dawca, to też to jest jak trafić szóstkę w totka, no, tak można powiedzieć. No. Bo w zasadzie no, w Polsce no, jest naprawdę mało ludzi, którzy po prostu oddają ten szpik. A przykładowo za granicą, czy w Niemczech, czy w Stanach, czy w Anglii, no to jest lepiej. No wiadomo, to jest ogólnoświatowy ten bank. Człowiek jak przykładowo szuka tego dawcy, no to jest w wszelkich rejestrach to sprawdzane. No ale no, żeby ktoś się trafił, to niestety musi być bardzo dużo ludzi. To musi naprawdę być bardzo dużo ludzi.
Nadszedł ten wielki dzień, kiedy chce się powiedzieć chwilę trwa, jak widzi się tyle osób chętnych do zarejestrowania się, także... Ja nie chcę, żeby to się skończyło. Jest bardzo fajnie, super. Miałam ogromną nadzieję, że będzie zainteresowanie i cieszę się, że przeczucie mnie nie myliło i faktycznie takie zainteresowanie jest. I osoby, które chcą się zarejestrować, nie muszą długo czekać. Są wolontariusze, którzy rejestrują, jest ich dosyć sporo, także wszystko idzie sprawnie.
8-9 dziewczyn.
Tak, 9 dziewczyn, a jest ich jeszcze więcej. Około 20, także jest nas dosyć sporo, będziemy się wymieniać w miarę możliwości. Są też osoby, które chodzą z naszą maskotką, z naszym puzzlem, który krąży po mieście, spaceruje, zachęca i muszę powiedzieć, że działa.
Ja jestem puzzel Rafał. Jestem bezosobową komórką w tym całym przedsięwzięciu.
Dlaczego pan uczestniczy w akcji? Dlaczego ją pan ją popiera?
Z tego względu, że jest więcej kobiet, takich prześlicznych wolontariuszek i mniej mężczyzn. Także to jest główny powód, nie żartuję. Po prostu jest okazja pomóc ludziom chorym, więc chciałem brać udział. To jest taki dobry motyw, no nie? Żeby coś zrobić dla innych, a nie tylko myśleć o sobie. Jak chodzę, reklamuję, namawiam ludzi. Przeróżne są reakcje, większość pozytywnych, aczkolwiek miałem parę sytuacji takich bardzo nieprzyjemnych. Dobro do ciebie wraca, prawda? I tak samo jak się jest nieżyczliwym dla innych, to też się to wiąże z jakimiś konsekwencjami prędzej czy później.
Punktów rejestracyjnych mamy 6. Po wszystkich uczelniach, wszystkich 5 uczelniach, ale na UMCS-ie mamy 2 punkty. Jeden tutaj na Wydziale Ekonomicznym, drugi na Wydziale Politologii. Także punktów jest mnóstwo, mnóstwo możliwości w dogodnym miejscu dla studentów. Wystarczy 5 minut i koniec.
Czytam książki, internet, telewizja, no i tyle. No, w lecie to wiadomo, można wyjść sobie na zewnątrz, troszkę pochodzić, trochę poodpoczywać, trochę pooddychać świeżym powietrzem. No ale ogólnie tak jak teraz, no książka. W tej chwili czytam książkę Kinga, Dallas 63. To jest jego nowa książka. Nie jestem może mój taki ulubiony autor, no ale chętnie czytam jego książki, co niektóre. Czuję się świetnie, że tak powiem, no jestem... Co prawda 10 miesięcy po przeszczepie to jest dużo i mało, że tak powiem, ale to już jest taki okres, że po prostu organizm się w jakimś sensie troszkę zregenerował. Brak jedynie tej takiej siły, no, tego co człowiek miał wcześniej, no ale to niestety no, trzeba na to poczekać.
Wszystko zaczęło się od historii, którą opowiedziała mi moja koleżanka. Była to historia kolegi, który zachorował na białaczkę i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z tą chorobą, z problemem ludzi chorych, jakim jest znalezienie odpowiedniego, niespokrewnionego dawcy. Porównuje się to do poszukiwania igły w stogu siana, bo konieczna jest w zasadzie 100% zgodność antygenów, a każdy z nas jest mocno indywidualny, dlatego to wszystko jest takie skomplikowane. Ale kiedy po raz pierwszy się z tym spotkałam, nie mogłam się jeszcze zarejestrować, nie miałam ukończonych 18 lat, dlatego z tą decyzją trzeba było jednak mimo wszystko troszeczkę poczekać. Jak tylko chciałam się podzielić z kimś tą moją myślą, tymi moimi planami o rejestracji, od razu spotykałam się właśnie z takimi opiniami, że nie dasz sobie rady, nie pchaj się w to, nie angażuj się absolutnie, bo to jest ogromny ból, bo to jest pobierane z kręgosłupa, grozi paraliżem, nie wytrzymasz tego. No i ja pomyślałam sobie, że faktycznie, no, skoro tak jest, nie będę dawała tej nadziei. I muszę się od tego odsunąć, ale po jakimś czasie zadzwoniła do mnie koleżanka i powiedziała, żebym włączyła szybko jeden z programów telewizji śniadaniowej, bo akurat występuje w nim ten kolega, o którym mi opowiadała, ponieważ kilka dni wcześniej spotkał się ze swoim biorcą. Kilka dni później dostałam zaproszenie na Facebooku do wzięcia udziału w akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która była organizowana na sąsiednim wydziale uniwersytetu, na którym obecnie studiuję. Pomyślałam, że to znak i że to nie może się dziać wszystko tak po prostu bez przyczyny. Doszłam do wniosku, że jeśli będę rozpatrywała tę decyzję w tych kategoriach, czy to jest dla mnie odpowiedni czas, to w końcu dojdę do wniosku, że takiego czasu nigdy nie będzie, bo teraz mam studia, później przyjdzie czas na pracę, być może na rodzinę. A co jeśli właśnie w tym momencie ktoś mnie potrzebuje? Okazało się, że organizatorem tej akcji jest chłopak, którego historię poznałam już wcześniej. To właśnie on mnie rejestrował, on przyjmował moją deklarację bycia dawcą.
Proszę, po jednej stronie jamy ustnej minutę, jedną pałeczką, po drugiej stronie jamy ustnej minutę też pałeczką. Proszę chwileczkę odczekać, aż pałeczki wysechną i proszę do tej koperty. Jedną pałeczką z jednej strony, tak, minutę i drugą pałeczką z drugiej strony także minutę.
Tak, no niestety to jest wymagane. Pobieramy wymaz, przez minutę musimy pocierać patyczkiem wewnętrzną stronę policzka, więc czekam.
Te pałeczki do koperty proszę włożyć samodzielnie, gdyż nie może wejść żaden inny kod genetyczny.
U mnie to jest taka dosyć skomplikowana i długa historia. Moja siostra, bliźniaczka, zachorowała na białaczkę. I właśnie chociażby to, że zapisałam się jako wolontariusz, to jest taki znak, dlatego, że ja ją wspieram i nie tylko jej chcę pomóc, ale także wszystkim innym ludziom, którzy chorują. To jest bardzo skomplikowane. Bardzo rzadko siostra bliźniaczka może być dawcą. Nie mamy zgodności genetycznej. Nie mogę być dla niej dawcą. Na ten moment będą próbowali zrobić u niej przeszczep z jej własnych komórek macierzystych. Aczkolwiek już w tym momencie jest wpisana w ten rejestr, tak asekuracyjnie po prostu jest szukany dla niej dawca, aczkolwiek będą próbować drugą metodą jej pobrać, żeby wyzdrowiała. Bardzo ciężko jest zdiagnozować tą chorobę. Na początku była przemęczona, takie typowe ból gardła, nie rozmawiała. To trwało jakieś 2-3 tygodnie i na dobrą sprawę była leczona zupełnie na coś innego. Każdy myślał, że to jest grypa. Dopiero jak się zaczęły pokazywać powiększone węzły chłonne, lewa ręka ją zaczynała boleć, cierpła, nie mogła chodzić. Moja bliźniaczka na 20 urodziny się też właśnie dowiedziałyśmy o tej chorobie, także ja praktycznie byłam z nią w szpitalu od samego początku.
Zaczęło się od węzłów chłonnych, no w zasadzie nie wiedziałem, co to jest dokładnie. Jak już dowiedziałem się, że to jest białaczka, no to może śmiesznie zabrzmi, no, ale się tak no, jakbym uspokoił, no jakbym się pogodził z tym wszystkim. No. No a później to już tak miesiąc za miesiącem, jedna chemioterapia, druga, kolejna. Starałem się o tym cały czas nie myśleć, no tak jak leżałem na oddziale w szpitalu, w klinice, to wiadomo, telewizja, książka, nic więcej. No ale trzeba po prostu było zawziąć się w samym sobie, że warto walczyć. No, w moim wypadku akurat mam brata, był on przebadany, ale no, nie mógł być moim dawcą, nie mógł mi pomóc. Miałem taką sytuację, że był jakiś potencjalny dawca. Miałem to cały czas nadzieję, no fajnie, bo wcześniej w głowie chemioterapii no wiedziałem, że wszystko jest okej, no już byłem taki spokojny, no ale przyszedł ten moment, że przyszedł lekarz, no i powiedział, no wie pan, już pan jest gotowy po prostu, no i był dawca. No on zadzwonił, okazało się, że nie spełniał tych wszystkich wymagań. To wiadomo, no byłem podłamany też, no nie będę oszukiwał, no.
Dobrze, to później umieścimy w formularzu. Czy cierpi pani na jakąś chorobę z poniższej listy? I proszę teraz się zapoznać, tutaj jest ta lista.
Czekam, żeby skończyć właśnie się zapisywać, bo tu do tego ostatniego stanowiska trzeba było teraz podejść i zostawić te wszystkie karteczki. Wśród moich znajomych, jakichś bliższych czy rodziny, to nie ma właśnie osób chorych na białaczkę czy na inną podobną chorobę, ale słyszy się, że jest dużo osób cierpiących na tę chorobę, no to jak jest taka możliwość, to moim zdaniem to jest taka normalne, że się chce pomóc, bo mnie niewiele to kosztuje, a komuś to może zmienić całe życie.
Jest coś takiego, że około 3 miesiące po rejestracji każdy, kto zarejestruje się, dostaje taką informację zwrotną, że został zarejestrowany, że przebadany materiał genetyczny został umieszczony już w bazie dawców. To jest takie potwierdzenie dla nas i wtedy też otrzymujemy taką kartę identyfikującą nas jako potencjalnego dawcę z numerem dawcy i dodatkowo dołączony jest taki puzelek symboliczny, którego można gdzieś tam sobie przypiąć, który przypomina nam o tym, że kiedyś się zarejestrowaliśmy. Moja historia z tym puzelkiem jest taka, że tego dnia, kiedy zadzwonił ten pierwszy telefon i kiedy dowiedziałam się, że jest taka osoba, która mnie potrzebuje, szukając w szkatułce z biżuterią kolczyków, wypadł mi właśnie ten puzelek. Podniosłam go, popatrzyłam, pomyślałam, że minęło właśnie 6 miesięcy, od tamtej pory cisza. No w zasadzie czas krótki, ja wiedziałam, że to bardzo rzadko zdarza się tak, że znajduje się ten bliźniak genetyczny. Traf chciał, że tego dnia dzwoni telefon, widzę kierunkowy z Warszawy, no i wtedy pojawia się taka myśl, albo coś wygrałam, albo to ktoś z banku. Odbieram i okazuje się, że dzwoni pani z fundacji DKMS. No i wtedy pomyślałam, czyli jednak nie wygrana, nie loteria, nie bank DKMS, może jakaś aktualizacja danych. I pierwsze pytanie, które padło, to czy właśnie podtrzymuję swoją wcześniejszą deklarację bycia dawcą. Oczywiście taką deklarację podtrzymałam i za chwilę przekonałam się, że jednak wygrałam. Coś takiego zdarza się bardzo rzadko i nie tylko osobom chorym na białaczkę, ale także tym, które się rejestrują, bo to dla takich osób, właśnie takich jak ja, to również jest wielkie przeżycie, wspaniałe doświadczenie. Czy jest pani w ciąży, bądź była pani w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Nie.
Czy wykonywała pani piercing, tatuaż bądź makijaż permanentny w ciągu ostatnich 6 miesięcy?
Też nie.
Czy zna pani metodę pobrania szpiku kostnego bądź komórek macierzystych?
Mniej więcej.
To jeszcze proszę o przeczytanie. Tutaj są te dwie metody w skrócie opisane.
Jeszcze się nie zdecydowałem na to. Na razie muszę jeszcze nad tym się dobrze zastanowić, bo w sumie mam jeszcze czas na to. Jak coś mi się stanie na przykład później tego, to co się w ogóle ze mną wszystko będzie się działo? Co, gdzie to wszystko pójdzie, jak to wszystko będzie się, jak to powiedzieć?
Boi się pan, że na przykład coś się panu może przez to stać, że zostanie zabrane troszeczkę szpiku od pana?
Właśnie o to chodzi, że w sumie nie wiem, czy ja na tym dobrze wyjdę. Wszystko trzeba przemyśleć tak naprawdę.
I czy jest to zrozumiałe dla pani? Bo trzeba pamiętać o tym, że rejestracja w bazie jest równoznaczna z tym, że decydujemy się na obydwie metody. Dobrze, to przejdziemy w takim razie do wypełnienia formularza. I tutaj od tego miejsca rozpoczniemy. I tu proszę o wpisanie kodu dnia dawcy STU 025. Po upływie 3 tygodni dostałam kolejny telefon, a w nim już szczegółowe informacje na temat, jak to będzie wszystko wyglądało, kiedy odbędą się badania, kiedy będzie samo pobranie i dowiedziałam się, że będzie pobierany metodą z talerza kości biodrowej. To jest druga metoda, metoda rzadsza, bo wykonywana tylko w 20% przypadków. Tą pierwszą metodą wykonywaną w tych pozostałych 80% jest pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. I to wygląda bardzo podobnie do oddawania krwi. Ta metoda, która miała być przeprowadzona u mnie, jest uważana często za metodę, powiedzmy, gorszą. Moim zdaniem nie jest to absolutnie metoda gorsza, jest owszem bardziej inwazyjna niż pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej, ponieważ wiąże się z narkozą i z 3-dniową hospitalizacją, ale absolutnie nie można nazwać ją gorszą, ponieważ nie wiąże się ona z jakimś ogromnym bólem, o jakim często się mówi i który często jest czynnikiem, który można powiedzieć, że odpycha osoby, które chciałyby się zarejestrować, ponieważ właśnie obawiają się tego bólu, tego jak będą mogły dalej funkcjonować, czy to obciąża jakoś, czy później musimy na coś uważać, przyjmować jakieś leki. Często mówi się też, że nasz układ odpornościowy zostaje osłabiony i tak dalej. Tymczasem nic bardziej mylnego, bo my oddając, czy komórki macierzyste, czy szpik kostny, nie oddajemy niczego kosztem nas samych. Szpik i komórki macierzyste regenerują się samoistnie w ciągu 2 tygodni od pobrania. Nie musimy przyjmować żadnych leków.
Jak osób do tej pory się zarejestrowało?
30 osób dzisiaj. Jak na razie to tak, w ciągu 2 godzin.
A liczycie państwo, że ile osób może się zarejestrować dzisiaj?
W Zamościu, jak była akcja, w ciągu 8 godzin zarejestrowało się 350 osób, ale to było bardzo dużo.
A nie wie pani, czy osoby, które się rejestrują, potem na przykład odmawiają udania się na pobranie szpiku?
Są takie przypadki, chociaż każdy powinien liczyć się z tym, że jeśli zrezygnuje przed tym, jak do niego zadzwonią, to nie ma żadnych konsekwencji, ale jeśli już zadzwoni fundacja, że znalazł się biorca, to jest wyrok śmierci na tego kogoś.
Skutki, powiedziałabym, w sferze moralnej.
Byłem wtedy w klinice w Lublinie. Pamiętam, to było tylko co przed świętami. Ja już przykowałem się do domu, bo wtedy już byłem po cyklu chemioterapii. Miałem tak 8 tych cykli. Już mi wartości te wszystkie szły w górę. No, I w każdym razie w ostatniej chwili dopiero przyszła mi pani doktor, powiedziała, że no mam dla pana dobrą wiadomość. To jest dawca, jest wszystko, już mówił, uzgodnione. Poszedłem na święta do domu, no jakby z prezentem takim, że tak powiem. No bo to było dla mnie to coś no niesamowitego, no wiadomo, no. Byłem bardzo zadowolony. No i znów się zaczął taki ten trzeci etap końcowy, też ta niepewność, czy się nie wycofa dawczyni, czy nic się złego jeszcze nie trafi. No akurat po świętach tak wyszło, że poszedłem jeszcze do szpitala, dali mi taką końcową tą chemię jeszcze przed przeszczepową. No i zadzwonili z kliniki z Katowic, żebym się zgłosił. Pojechałem, była jedna chemioterapia, druga chemioterapia, taka przeszczepowa mocna, no i radioterapia w Gliwicach. Przez 3 dni tą radioterapię przyjąłem i byłem już przygotowany tak do przeszczepu.
Tutaj są patyczki, z jednej strony przez minutę pocierać jednym patyczkiem wewnątrz policzka, przez około minutę ja będę liczyła, a potem drugim.
Z tej samej strony?
Z drugiej strony.
No właśnie studenci kolokwium piszą mi, a po prostu przypadek, przechodziłem i się zgłosiłem. Mam sąsiada, który właśnie swojej siostrze oddał szpik. Nie wiem, czy było bolesne, ale wiem, że pomóc bym chciał to.
Kiedy już wjechałam na samą salę operacyjną, oczywiście wiadomo, podana mi była narkoza, wdycha się tlen i po chwili mnie już nie było. I pamiętam tylko moment już, jak byłam wybudzana z narkozy, bo śmiałam się od ucha do ucha. Ponieważ gdzieś tam padały jakieś żarty ze strony lekarza i mój lekarz prowadzący, kiedy zapytał się mnie, czy odczuwam jakiś ból, czy coś mnie boli, powiedziałam, że ja nic nie czuję. No to dobrze, bo wycięliśmy ci nerkę, ale nie było żadnych komplikacji, także wszystko w porządku. Dobrze, dla mnie to ważne jest to, że się obudziłam.
W tym czasie, co ona oddawała komórki, to ja miałem prawdopodobnie radioterapię. To jest taka pełna rygorystyczna izolacja, 1,5 miesiąca, lepiej jak 1,5 miesiąca. Tam jest przeprowadzany wcześniej taki prysznic. Człowiek się przebiera w piżamę szpitalną, no i przeprowadzają przez takie pewne śluzy na salę. Człowiek tam już na tej sali cały czas jest. Nie ma takiego czegoś, że tam wychodzenie, wchodzenie, tylko po prostu już jest tak, jakby oddział zamknięty. Jak jest przeprowadzany przeszczep, to jest po prostu podawane w identyczny sposób, jak jest podawana krew. Przywożą te komórki w takim woreczku, ten woreczek jest do stojaka podczepiany. To jest puszczane normalnie tutaj, w takie wkucie centralne najpierw zakładają na piersi. I poprzez to puszczane komórki, to trwa tak średnio 2 godziny. Po 2 godzinach dopiero, to jest takie dziwne uczucie, troszkę i stres, no bo człowiek się denerwuje, potem się mogą pojawiać gorączki. No masa jest tego, bo to jest przez dobre parę dni odłączanie, podłączanie, odłączanie i podłączanie. Dopiero po jakimś tygodniu, po 2 tygodniach jest umywanie tych wszystkich specyfików. Także to też trzeba mieć cierpliwość, bo to wtedy, no wiadomo, nie ma bardzo jedzenia, nie ma apetytu. Nie mogłem bardzo spać.
Po wybudzeniu ja patrzyłam w sufit i leżałam i naprawdę wtedy nie odczuwałam żadnego bólu. I myślałam sobie o tym, że jak to wszystko szybko zleciało, dopiero był ten pierwszy kontakt, dopiero jeszcze wcześniej była gdzieś tam rejestracja, a teraz jestem już po. Teraz pozostało mi tylko tyle, że będę oczekiwać na kolejny telefon, kiedy dowiem się, dla kogo oddałam ten szpik.
W zasadzie tak się zastanawiałem, jak ona wygląda, skąd ona jest. Wiadomo, no, kobieta, no wiadomo, 21 lat, no ale tak sobie myślałem, wie, ciekawe jakby to wyglądało, jakbym ją spotkał. Co byśmy sobie powiedzieli, jak ona wygląda w ogóle, to mnie ciekawiło. I tak no różne takie myśli się przewijały w głowie. No.
Ja wtedy właśnie myślałam o tej osobie, zastanawiałam się, jakiej płci jest ta osoba, w jakim jest wieku. Bardzo chciałam, żeby to wszystko się udało. Ja gdzieś tam czułam podświadomości, że musi być wszystko dobrze, że skoro to wszystko tak się złożyło, to nie ma innej opcji, żeby to się nie udało. Tak po prostu musi być. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że takie osoby, które są takim właśnie duetem, dawcy i biorcy, mają jakieś tam cechy podobieństwa.
Zmienia się po prostu kolor oczu, że zmieniają się włosy. No w moim wypadku to raczej chyba nie, bo raczej oczy te, co miałem, to mam, chodzi o kolor właśnie. Może włosy troszkę, bo tak troszkę takie, no teraz mam proste, no raz tutaj po przeszczepie to miałem takie kręcone, takich, jakich nigdy nie miałem. Właśnie to mnie zastanawiało, mówię, może to od niej, ale co się okazało, tak jak nieraz rozmawiałem z osobami, które też miały przeszczep, no to też każda z nich miała właśnie te kręcone włosy. Mówi, ty słuchaj, ja też mówi po przeszczepie, to zaraz mówi, mi się kręciły takie loki. Mówię, a to mówię, to chyba każdy tak.
Kolejnym wzruszeniem w ostatnim czasie była paczka, którą dostałam z fundacji. Na początku pomyślałam, że jest to jakaś paczka związana z akcją, w której obecnie biorę udział, jakieś materiały potrzebne do zorganizowania. Wszystko stało się jasne, kiedy otworzyłam pudełko. W pudełku było coś, co ciężko mi było nazwać i tak po kształcie jakoś zdefiniować, co to może być. Wiedziałam, że to jest jakiś prezent, ponieważ było zapakowane jak prezent i kiedy zaczęłam oddzierać kolejne tam elementy, zaczęła się wyjawiać figurka anioła. Zaraz otworzyłam list, to były podziękowania. Na końcu było też dodane zdanie, niech ten anioł czuwa już nad panią zawsze. I to były wspaniałe podziękowania. Ten aniołek stoi teraz na biurku u mnie w domu, ciągle jeżdżę do domu, ciągle na niego spoglądam, ciągle wracam myślami do tych chwil, kiedy dowiedziałam się, dla kogo jest ten szpik. Chociaż można powiedzieć, że to nie ma znaczenia dla kogo. Tak ważne, że się udało, że się znaleźliśmy i mam nadzieję, że się udało pomóc. To, czy byłaby to osoba dorosła, czy dziecko, nie ma większego znaczenia. Ale jakoś no, że z tej racji, że zdarzyło się tak, że jest to dziecko, że jest to 5-letnia dziewczynka, to wzruszenie jest jeszcze większe.
Powiedziano mi tylko tyle, że jest to osoba z Niemiec, jest to kobieta, 21 lat. A co do szczegółów, to po prostu mam prawo się dopiero dowiadywać po 2 latach. No chciałbym się na pewno z nią spotkać, no bo jakby nie było, no dała mi drugie życie.
Czy ostatnią naklejkę przykleję? Zgoda. Dziękuję pani bardzo. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do stanowiska końcowego do sprawdzenia dokumentu.
Każdy powinien to zrobić.
Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy innej osoby. Potencjalnych dawców tak naprawdę nic to nie kosztuje, oprócz trochę czasu i nie wiem, kiedyś może, jeżeli będzie taka potrzeba, nie wiem, 2 czy 3 dni spędzonych w szpitalu, jeśli na przykład szpik będzie pobierany z kości biodrowej, bo jeśli z krwi, no to nawet ograniczy się to do kilku godzin.
No, mam nadzieję, że nikt nie będzie potrzebował mojego szpiku, nie dlatego, że nie chcę dać, tylko że po prostu mam nadzieję, że nie będzie chory.
Tylko to jest jeszcze dla pana potwierdzenie. Za około 3 miesiące przyjdzie potwierdzenie listowne, karta potencjalnego dawcy i prosimy o to, żeby pamiętać, że aktywnym dawcą jesteśmy do 60 roku życia, stąd prośba o aktualizację danych. I z naszej strony to wszystko. Dziękuję bardzo.
A w jaki sposób to się robi? Przez internet?
Przez internet, tak. Na stronie DKMS-u, to może damy też buzelka. Na stronie DKMS-u jest specjalna zakładka i tam kontakt dział medyczny, można wpisać swój numer dawcy, imię, nazwisko.
Thank you.